na pierwsze czytanie, które żeście usłyszeli. Czwarta Mojżeszowa, Księga Licz. Czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział. Czwarty werset do 9. Przeczytam tylko pierwszy z tego urywka, czwarty werset. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się drogą. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy za wszelką pociechę i wszelką przestrogę. Wiemy, że jeśli mamy życie, jeśli trwamy w życiu, jeśli trwamy w Tobie, to dzięki mocarnemu Twojemu Słowu, które nas strzeże, ostrzega, pociesza, trzyma, daje nam wszelkie utrzymanie. Dziękujemy Ci również za ten urywek i prosimy o Twoją łaskę, byś nas poprowadził. Amen. Całą noc śniły mi się węże. Najśmieszniejsze było to, że kiedy się obudziłem którymś razem, zadałem sobie pytanie, węże, dlaczego węże? No, od 3 dni myślę o wężach, a później dziwię się, że śnią mi się węże. Najgorsze było to, że jeden z nich mnie gonił w śnie. No i też nie tylko w śnie. Węże nas gonią, tak to jest. I o tym właśnie dzisiaj będzie mowa. Słuchajcie, zacznijmy może od tego, kiedy ostatnio wybuchłeś gniewem? Pamiętasz? Kiedy? No nie, to nie dziwota. Może w sensie, no coraz rzadziej nam się powinna taka eksplozja przydarzać. Wybuch gniewu. Ale już zdenerwowanie, to już nie powinniśmy mieć większego problemu. Kiedy ostatnio się zdenerwowałeś, kiedy ostatnio marudziłeś na przykład, coś ci się nie podobało. Pamiętasz? No widzicie, właśnie to jest, o tym będzie ten urywek, czyli ten urywek będzie o nas. Dlatego, że zdenerwowanie, podenerwowanie, a nawet wciąż jeszcze takie dziwadło jak wybuch gniewu wciąż nam się przytrafia. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi nam, że patrząc na to wydarzenie, o którym przeczytał Mariusz, patrząc na to wydarzenie z Księgi Liczb, mamy odebrać naukę. W 10 rozdziale Listu do Koryntian czytamy, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu, możecie sobie to skreślić, u kresu wieków, a napisać wypełnienie, u wypełnieniu czy uspełnieniu wieków. Tak więc ta historia, którą przeczytaliśmy, została napisana ku przestrodze dla nas, ku pouczeniu, dla przykładu, dla nas. Ostatnim razem omawiałem pouczenie apostoła z Listu do Kolosan. I apostoł pouczał nas o tym, że bardzo istotną kwestią naszej pielgrzymce tutaj na ziemi jest perspektywa. Jak to wszystko, czy mamy odpowiednią perspektywę, czy patrzę na te rzeczy wokoło mnie i te rzeczy, które się przydarzają w moim życiu, z odpowiednią perspektywą. I pamiętacie, co to była za perspektywa? Kolosan 3:2. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Czyli perspektywa, wszystko, co mi się przytrafia, co mam, czego doświadczam, powinienem filtrować czy patrzeć na te rzeczy przez perspektywę tego, co nadchodzi, czyli przez perspektywę nieprzemijalnego, czyli perspektywę nieba, tego, co w górze. Słuchajcie, zła perspektywa jest w stanie ostatecznie nas zniechęcić i w konsekwencji zabić. I tak naprawdę to miało miejsce w czwartej Mojżeszowej. Nie chodzi tutaj o jakieś socjotechniki czy tym podobne rzeczy, ale chodzi o wiarę. A wiara, pamiętamy, to jest konkret. To nie jest jakaś abstrakcja, wiara, ale wiara to konkret, czyli życie objawieniem, trzymanie się objawienia. I to, czego zabrakło pielgrzymującym po pustyni, było właśnie to, perspektywy wiary, czyli trzymania się objawienia. Utracili tą perspektywę. Słuchajcie, zniechęcenie, a następnie jego owoc, marudzenie i narzekanie często pojawia się, kiedy w naszym życiu przez dłuższą chwilę przychodzi nam ścierać się z przeciwnościami. Kiedy z naszej perspektywy wydaje się, że końca nie widać. Siły słabną, podczas gdy przeciwności nie tylko, że nie ustają, ale wręcz się mnożą. I to jest właśnie kontekst, czy od tego opisu, takiego kontekstu rozpoczyna się ten urywek. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się, czyli dusza ludzi skróciła się, ucięła się nagle z powodu drogi. Ucięła się drogą, zniecierpliwili się z powodu tego, jak ta droga wygląda. Słuchajcie, nic dziwnego. Dlaczego? Dlatego, że to Boże wyzwolenie wydawało się w tym momencie nader dziwnym wyzwoleniem. Postawcie się w ich sytuacji. Wyprowadził nas z Egiptu, ale teraz niby co? Co się dzieje? Przeszliśmy przez Morze Czerwone, a teraz co robi? Prowadzi nas z powrotem ku Morzu Czerwonemu, w kierunku morza. Co on chce zrobić? Chce nas potopić tym razem w tym morzu? Nic nie rozumiem z tego, co się dzieje. Mam już tego dość. Wydaje się, że każdy z nas był w podobnej sytuacji. Codzienna wierność i wytrwanie w przeciwnościach nie jest rzeczą łatwą. Tym bardziej, że jak powiedziałem, nowe wyzwania wciąż się pojawiają. I tak dusza ludu skróciła się, lud stał się niecierpliwy. Wydaje się, że zaczynamy iść w przeciwnym kierunku, gdzie to obiecane zbawienie zniechęca nas ta twoja droga. I teraz zwróćmy uwagę, że ta droga, czy ten kierunek, to nie był kierunek, który wybrał Mojżesz sam, ale to był kierunek Boży i Mojżesza. Ten kierunek jest oczywiście tożsamy. No ale tak nie miało być, nie wyobrażaliśmy sobie tego w taki sposób, inaczej żeśmy sobie to wszystko wyobrażali. Jak długo jeszcze? Czy to było konieczne? I to są rzeczy, to są pytania, które my również sobie zadajemy. I teraz, aby nabrać tej właściwej perspektywy, zwróćmy uwagę na trzy urywki. Ewa, jakbyś mogła włączyć teraz. Przypomnę te trzy urywki, którymi ostatnio dość często się pocieszamy, gdzie znajdujemy otuchę. 1 Piotra 4,12. Najmilsi, zwróćcie uwagę, w jaki sposób zwraca się do tych, którzy przez próby przechodzą. Nie jakąś twardą ręką, nie wali przez łby, ale najmilsi. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień. I za chwilę o tym ogniu prób przeczytamy, ale przez ten ogień prób również przechodzi każdy z nas, który służy doświadczeniu waszemu. Nie dziwcie się i zwróćcie uwagę, słowo dziwić i niezwykłego spotkało, to jest to samo słowo. Nie dziwcie się, jakby was coś dziwnego spotkało. Nie dziwcie się, gdy doświadczacie prób, gdy doświadczacie przeciwności. I kolejny urywek. Może jeszcze pamiętacie, jak wspaniale ten urywek, początek listu Piotra się rozpracowuje. Pierwsza część do punktu D, do wersetu D, jak gdyby mówi o tym, co już się wydarzyło. kolejna część mówi o tym, co nadchodzi, a w samym sercu znajdujemy dziwaczne cztery przesłania, dziwaczne cztery słowa. Weselcie się z tego, pomimo, że teraz, chodzi o teraz, co się dzieje teraz, kochani, teraz, na krótko, gdy trzeba. Widzicie, to jest ta perspektywa, którą powinniśmy my mieć, perspektywa nieba, że mimo, że teraz, pomimo tego mamy się weselić, że teraz na krótko i tylko kiedy trzeba. Co to znaczy, gdy trzeba? Zaufajmy mądrości Bożej. Zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I ostatni urywek, do którego często wracamy. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej chwały. Czyli tak rozpracowuje się Boża ekonomia, dziwna Boża ekonomia. Tak ten rachunek wygląda, że obecny ucisk jest nieznaczny i tylko chwilowy. Tak więc to ma nas pocieszyć i to ma nas wyposażyć w wytrwanie. Przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej chwały. Dzięki, Ewa. Tak więc to jest ta perspektywa, perspektywa nieba, perspektywa tego, co na górze, czego ludowi zabrakło. Lud był zniecierpliwiony, zaczął narzekać. Narzekanie, bym powiedział, sami ocencie, czy to czasami nie jest nasza również jakaś szczególna narodowa przywara. Ogólnie jako naród jesteśmy jakaś melancholia, jest naszym udziałem. Jakiś romantyzm, jakieś narzekanie, hipochondria, utyskiwanie bez końca wydaje się być czymś, co nas charakteryzuje. I teraz czym jest niezadowolenie i zniecierpliwienie? No jest oczywiście dezaprobatą tego, w jaki sposób Bóg rządzi światem. To jest ta definicja. Zniecierpliwienie, niezadowolenie jest dezaprobata. Nie podoba mi się to, co ty robisz, w jaki sposób rządzisz tym światem. Począwszy od tego, że uciekł mi tramwaj, skończywszy na tym, że się rozchorowałem i niby dlaczego, po co, że moja siostra jest mądrzejsza ode mnie, mojemu bratu lepiej się powodzi. Na cokolwiek bym nie zwrócił uwagę, z czegokolwiek byłbym niezadowolony, no to jest po prostu dezaprobata tego, co ty robisz, jak ty rządzisz. Czy koniecznie było to, jak Tewia mówił, żebyś w dzień sabatu przekuślawił mi konia? No więc lud zaczął narzekać na to, co Bóg im dał. I tak naprawdę w jaki sposób prowadził ich przez Mojżesza. Bóg przemawiał przez Mojżesza, odrzucenie Mojżesza to jest odrzucenie Boga. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić, zwróćcie uwagę, przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi, przeciw jednemu i drugiemu. Odrzucił Boże Słowo, Bożą mądrość, wzgardził Bożą mądrością. I tak naprawdę ludowi wydawało się, że jest jeszcze trzecia droga. Lud nie chciał udać się w objęcia szatana, chciał trwać przy Bogu, ale tą trzecią drogą był jeszcze Egipt. Egipt wydawał się wygodniejszy i bezpieczniejszy. W Egipcie było nam dobrze. I teraz zwróćmy uwagę, na czym tak naprawdę zasadza się, czy z czego wypływa, z czego sączy się trucizna zniechęcenia. Zobaczcie, i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Tak więc, jak powiedziałem, z czego sączy się trucizna, która owocuje grzechem? I tak naprawdę za chwilę wrócimy do głównego problemu, z czego ona się, miejsca, głównej rany, z której ona się sączy. Ale tutaj widzimy, że grzech to tak naprawdę odrzucenie Bożego pokarmu. taka pierwsza oczywista rzecz. Grzech to odrzucenie Bożego pokarmu, a z drugiej strony grzech to interpretacja całej rzeczywistości przez mój brzuch. Czyli z jednej strony odrzucam Boży pokarm, a z drugiej strony interpretuję całą moją rzeczywistość brzuchem. W miejsce wdzięcznego przyjmowania pokarmu od Boga, i za chwilę będziemy to czynić, ustanawiam mój brzuch jako punkt odniesienia ostateczny. W liście do Rzymian czytamy w 16 rozdziale: tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Fajne zestawienie. Tutaj nasz Pan Chrystus, a tu brzuch. Nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków, naiwniaczków. Filipian 3,19 czytamy: końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch. A chwałą to, co jest ich hańbą. Wszystko mają na odwrót. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I zobaczcie, tutaj dochodzimy jak gdyby do sedna, podsumowania. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich, czyli to jest odwrotność tego pouczenia Pawłowego z listu do Kolosan. Myślcie o tym, co na górze. Nie, dla nich perspektywa jest taka. Nie ma nieba nade mną. Kiedy nie ma perspektywy nieba, jest co? Jest tylko doczesność, doraźna korzyść, wyszarpnę ci coś, co sam chcę mieć, doraźna korzyść. Kiedy nie ma perspektywy nieba, jest mój brzuch. Podsumowanie. Tak więc tutaj widzimy, że dla ludu liczy się tylko wygoda, ale zwróćcie uwagę, liczy się tylko dobre jedzenie. To jedzenie wzgardzili ten, który Bóg im zaoferował. A, takie liche to jedzenie nam dajesz. Ale słuchajcie, to nie jest sedno, to nie jest źródło, z którego sączy się trucizna. Źródło jest inne. To jest owoc trucizny. Owocem trucizny jest to, że wzgardzili pokarmem, który dał im Bóg. Co przychodzi wcześniej? Zobaczcie, piąty werset jeszcze raz. Po co wyprowadziłeś? Pierwsza rzecz, którą mówią, zwróćcie uwagę. Po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy umarli na pustyni? Czyli ta pierwsza rzecz, ta główna rzecz, to główne źródło problemu, to jest to. Chcesz nas zabić. Nie lubisz nas. Chcesz nas wymordować. Twoje intencje są złe. Nie jesteś dobry. Ograniczasz mnie. Znęcasz się nade mną. Pamiętacie, wielokrotnie mówiliśmy, że dzieci Adama z natury postrzegają Boga jako swojego wroga. Naturalnie nam to przychodzi. Tak jak naturalnie boimy się węży, ciekawe dlaczego, naturalnie też nam przychodzi myślenie, że Bóg jest przeciwko nam. Pytanie jest teraz tylko takie. Co ty myślisz? Bóg cię lubi? Zastanów się, odpowiedz. Jaki jest twój obraz Boga? Nie śpieszy nam się. Odpowiedz sobie. A jeżeli cię lubi, to od razu kolejne pytanie. Niby dlaczego? Gdzie jest ta podstawa twojej pewności, że on ci przychylny? Bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, grzech rozpoczął się od tego, że powątpiewali w jego dobroć. On jest zły. Chce nas potopić. Chce nas powybijać na pustyni. Słuchajcie, nie ma trzeciej drogi. Odrzucając Boga, obejmujemy węża, który nas ukąsi. I prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy pokąsani. Odrzucając Boga, obejmujemy węża, a to żaden przyjaciel. Już raz to zrobiliśmy, zaufaliśmy wężowi, kiedy ustanowiliśmy węża naszym Bogiem. Słuchajcie, kiedy wąż nas skąsi, stajemy się, kiedy jego jad płynie w naszych żyłach, zaczynamy traktować innych tak jak wąż. Jak wąż traktuje ciebie. No, oskarża ciebie. Miesza cię z błotem. Chce cię zniszczyć. Kiedy my zostaliśmy pokąsani przez węża, no ciekawe co się zaczęło, jest masa filmów, nawiasem mówiąc, nie bardzo do polecenia, że ktoś się zaraża czymś i się robi taki jak ten, który go zaraził. Ale to jest coś takiego, jeżeli wąż nas ukąsił, zaczynamy oskarżać innych. Jad płynie z naszych ust i zaczynamy zatruwać i niszczyć innych. I teraz zobaczcie, chcecie węży, oto one. Wybraliście węże, no to teraz macie. Wtedy, szósty werset, zesłał Pan na lud jadowite węże. I tak naprawdę tutaj słowo jadowite węże to są ogniste węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Ogniste węże to słowo identyczne, które występuje w szóstym rozdziale Księgi Izajasza, czyli serafy. Ogniste węże, ogniste, płonące węże. Nie podoba wam się mój kierunek, mówi Pan, oto teraz wasz. W liście do Efezjan 6:16 czytamy, przede wszystkim weźcie tarczę wiary. O dziwo, chodzi tutaj o wiarę. O dziwo, chodzi o zaufanie Bogu. Weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Ogniste strzały złego. Tak więc pojawiły się węże. Jak powiedziałem, to samo słowo oznaczające serafy. Pytanie dlaczego? Kiedy udamy się do szóstego rozdziału Izajasza, i to jest nie jedyne miejsce, w którym ogniste pociski też się pojawiają, to co widzimy? Widzimy, że Izajasz jest przerażony na widok. Teraz co się dzieje następnie? Pamiętacie? Jeden z serafów bierze węgielek z ołtarza i czego dotyka? Dotyka ust, o dziwo, proroka. Czyli ten problem, jak widać, wszystko jest zgodne. Problem, który pojawił się na pustyni, to był problem ust. Zaczęli utyskiwać, marudzić, zaczęli odrzucać swoimi ustami Bożą drogę i potrzebowali, tak jak Izajasz, oczyszczenia, o dziwo, w dziwny sposób, dziwne jest to Boże działanie, oczyszczenia przez ogniste węże. W 1 Koryntian 10:9 czytamy, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. W 1 Piotra 4:9 urywek, który poprzedzał ten, który widzieliście, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Chodzi o szemranie. Dla Izraelitów nie miało znaczenia, że Bóg ich uratował, że mocną ręką przeprowadził ich przez morze, zawarł z nimi przymierze. Tak naprawdę dla nich liczyła się jedna rzecz. Chcemy wracać do Egiptu, wracać do swoich wygód, do dobrego jedzenia, do minionych bogów. Twoje zbawienie to liche zbawienie. Nie podoba nam się ta twoja droga. Czegoś innego spodziewaliśmy się. Zwróćcie uwagę, że i nasza droga niejednokrotnie wydaje się tak, iż byśmy chcieli powiedzieć podobne rzeczy. Iż spodziewaliśmy się czegoś przynajmniej łatwiejszego, a nie tego typu umierania. Tak więc o wiele lepiej jest. Wszystko jest dobre, jedzenie jest dobre, ale chodzi o perspektywę wiary. Wszystko przemija na tej ziemi. I może lepiej jednak przemijające postawić w towarzystwie tego, o czym wiara mówi, że nadchodzi. I tego zabrakło pielgrzymom. Rzeczy przemijające tak naprawdę kształtują świat, zmieniają świat, służymy innym przy ich pomocy, ale wszystko czy wszystkiemu przyświeca nam, przyświeca perspektywa nieba. W psalmie 78, który tak naprawdę stanowi komentarz tego wydarzenia, o którym czytałem, które widzimy w 4 Mojżeszowej, czytamy w 18 wersecie, psalm 78. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. A, to co to ma znaczyć? Ja mam lepszy pokarm swój. I później w 22 wersecie jest podsumowanie ich grzechu, że jego gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Czyli główną kwestią jest brak wiary, brak perspektywy objawienia, perspektywy, brak tej interpretacji, która z góry nadchodzi, tego, co się dzieje naprawdę z nami, co ma miejsce. I zobaczcie, 7 werset. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł. Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Słuchajcie, ciekawe jest, że zwróćcie uwagę, 6 werset, jadowite węże, czyli płonące, ogniste węże. 7 werset, kiedy lud mówi, to słowo tam jest normalny, wąż, zwykły wąż. W 8 wersecie, kiedy Bóg mówi o wężu, mówi sporządź sobie serafa, czyli ponownie używa słowa ognisty wąż. W 9 wersecie, kiedy Mojżesz sporządza węża, jest to z powrotem normalny wąż, tyle że miedziany. Ciekawa rzecz. Lud nawraca się do Boga, Bóg lituje się, dostarcza drogę zbawienia. I teraz drogą zbawienia jest co? Jest wąż przebity na drzewie i uniesiony ku niebu. Te dwie rzeczy. Wąż przebity na drzewcu i uniesiony ku niebu. I oczywiście tak jak usłyszeliśmy w Ewangelii Jana 3,14, mamy autorytatywną interpretację, która pomaga naszej ignorancji i tłumaczy rzeczy nam, jako jest ich prawdziwe znaczenie. I słyszeliśmy Jana 3, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Świat już jest osądzony, czyli innymi słowy, świat już jest jaki? Ukąszony. Świat już jest pokąsany, także już nie trzeba go kąsać. Ale Syn Człowieczy przyszedł i musi zostać wywyższony między niebem, ziemią a niebem, po to, aby świat mógł być przez niego zbawiony. I teraz ważna rzecz. Zobaczcie, to nie wąż uzdrawiał. Wąż nie ma żadnych, tak jak się przyjęło w naszej kulturze, od kilku wieków, że wąż ma zdrowotne właściwości, no dokładnie, dobre skojarzenie. Wąż nie uzdrawia. Wąż jest w Biblii symbolem bystrości, przebiegłości, roztropności, mądrości. My mamy być jak węże, tyle że niewinni. Ale wąż nie uzdrawiał tutaj w tej historii, która się wydarzyła. Ale i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, czyli to, co ozdrawiało, to, to, co miało ozdrawiającą moc, było spojrzenie ku wężowi. Spojrzenie, można powiedzieć, na sąd Boży, czy na symbol tego sądu Bożego. I co więcej, zwróćmy uwagę, że spojrzenie na przebity sąd Boży. Słuchajcie, patrząc na węża, tak naprawdę nie widzimy skrzydlatego potwora w pełnej smoczej chwale. To nie jest tak, że patrząc na węża widzimy, o, piękny, wspaniały, groźny, w swojej niesprawiedliwości smok. Ale tak naprawdę widzimy przebitego gada. Tak naprawdę widzimy, co jest znakiem dla nas, że i nasze złości, i nasze namiętności zostały przebite i zdechły wraz z tym gadem. Także to nie jest chwalebny obraz węża, ale wręcz odwrotnie, węża, który jest przebity. I teraz o dziwo, lek wyglądał bardzo jak to, co ich zabijało. Dlatego, że mieli spojrzeć ku wężowi. Tak więc lek wyglądał tak, jak to, co ich zabijało. W liście do Rzymian 8:3 czytamy: albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego, słuchajcie uważnie, w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Identyczna sytuacja. Oto przyszedł ten w postaci grzesznego ciała. Wyglądał jak grzech, mówiąc w tłumaczeniu. I oczywiście nasz sztandarowy werset, o którym ciągle przypominamy, 2 Koryntian 5:20-21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Słuchajcie, bez Bożej podpowiedzi, bez Bożego objawienia nigdy byśmy czegoś takiego nie stwierdzili. Patrząc na krzyż, tak naprawdę, co widzimy w kontekście tej historii? Patrząc na krzyż, widzimy wijącego się węża, przebitego węża, pełnego śmiercionośnego jadu. Ale Bóg nam musiał o tym opowiedzieć. Patrząc na krzyż, widzimy wijącego się węża, pełnego jadu, z tym, że ten jad jest naszym jadem. Ten jad, ten grzech, ten wąż jest tak naprawdę naszym grzechem. No więc, tak jak sprytny wąż wywyższył siebie na drzewie, pamiętacie na samym początku, sprytny, mądry, sprytniejszy niż inne zwierzaki, wywyższył siebie na drzewie i zaczął władać ziemią w konsekwencji, bo tak się stało. Zobaczcie, tak na koniec na drzewie spotkał swój koniec i został przebity. Tak jak rozpoczął władanie ziemią od drzewa, tak na drzewie, przebity na drzewie, spotkał swój koniec. Słuchajcie, co za chwała, można powiedzieć, Bożego zbawienia. Oto Bóg stał się wężem dla nas, aby dać się przebić na drzewie dla naszego uzdrowienia. I teraz pytanie, które jest przed nami, to jest następujące. Gdzie znajdziemy uzdrowienie? Gdzie znajdziemy uzdrowienie? Szukając własnych dróg, marudząc, będąc wiecznie niezadowoleni i zgorzkniali, a może, słuchajcie, może zbawienie, może pocieszenie jest szukając wiary i sprawiedliwości w nas samych, Może to jest ta droga. Może tam znajdę pocieszenie i zbawienie. I odpowiedź jest oczywiście absolutnie nie. Zbawienie znajdę spoglądając na przebitego. Spoglądając ku przyjacielowi, który zawisł pomiędzy niebem a ziemią. I słuchajcie, to jest jedyne miejsce, gdzie znajdziemy pocieszenie i uzdrowienie. Słuchajcie, chciałbym zakończyć listem do Hebrajczyków, 12 rozdział. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Dwunasty rozdział listu do Hebrajczyków. Teraz zobaczcie, co tam jest napisane. Patrząc na Jezusa, a tak naprawdę dosłownie wpatrując się w Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który ze względu na radość, która była przed nim, którą widział, wycierpiał krzyż. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że nie musimy zabawiać się w jakąś introspekcję i badać jakości naszej wiary, czy jakości naszej sprawiedliwości, bo marne to pocieszenie, żadne to pocieszenie, ułuda Twojej przychylności, tylko owocuje z takiej introspekcji. Ale kiedy spoglądamy na przebitego, kiedy spoglądamy ku temu, który zawisł pomiędzy niebem a ziemią, tam znajdujemy prawdziwe pocieszenie, prawdziwe zdrowie, którego nikt nam nie odbierze. Dziękujemy Ci, Boże, że z Twojej łaski Ty sprawiasz, że nie obraża nas prostota wiary, ale że dzięki Twojej łasce idziemy w krok za objawieniem. Że Ty tłumaczysz nam swoim słowem znaczenie rzeczy w świecie wokół nas. Dziękujemy, że Ty prowadzisz nas drogą, która nie zawodzi, drogą, dzięki której, podróżując po której, bezpiecznie dotrzemy do spotkania z Tobą. Amen.